Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin jest w naszym studiu. Kłaniam się nisko, panie
premierze. Dzień dobry, kłaniam się również.
Informacje ze Stanów Zjednoczonych nas przerażają. Dzisiaj jest zresztą też taki dzień. Powinniśmy teoretycznie wspominać śmierć Jana Pawła II, bo 15 lat temu odszedł.
Tak, rzeczywiście w pewnie normalnej sytuacji dzisiaj w całej Polsce byłyby liczne zgromadzenia, modlitwy, msze. A tak, no musimy poddać się temu reżimowi, który został wprowadzony, bo to jest po prostu niezbędne, żeby tego typu sytuacja, jakich przed chwilą słyszeliśmy w Nowym Jorku czy w Stanach Zjednoczonych, u nas się nie powtórzyła. Robimy wszystko, żeby tak nie było.
No, z jednej strony jest życie, właśnie walka z koronawirusem, z drugiej strony życie polityczne. Czy Jarosław Gowin jest jeszcze w rządzie i popędzie w nim dłużej niż do piątku?
Jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść. Mam nadzieję, że to była takie...
zapowiadał?
No, słyszałem coś takiego, że jeśli będziemy gdzieś w mediach, że będą, jeśli będą takie... będziemy chcieli jako Prawo i Sprawiedliwość, większość parlamentarna, przeprowadzić wybory prezydenckie w terminie konstytucyjnym, to że być może do takich decyzji dojdzie. No, mam nadzieję, że nie.
To w takim razie ustalmy. Jutro głosowanie nad tym, by można było przeprowadzić w całym kraju wybory korespondencyjnie, tak?
Tak jest. Dokładnie tego dotyczy ten projekt, który złożyliśmy, z tym, że on zakłada równolegle możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych i w sposób tradycyjny. Dzisiaj bardzo poważnie dyskutujemy nad tym, czy po prostu wzorem niemieckim, wzorem bawarskim, którym w ostatnich dniach odbyły się wybory lokalne właśnie w sposób wyłącznie korespondencyjny, również w ten sposób nie zorganizować tych wyborów, bo wtedy byłyby one już zupełnie bezpieczne, zapewniałyby brak kontaktu pomiędzy osobami, które chciałyby w tym akcie wyborczym wziąć udział.
No brak kontaktu to za chwilę, ale najpierw pytanie o ważną decyzję polityczną. Czy Prawo i Sprawiedliwość mówi twardo i jednoznacznie, tak, wybory 10 maja powinny się odbyć.
Ależ tak wynika z przepisów konstytucji i nie ma żadnej możliwości, żeby to zmienić w
jest
tej chwili.
Możliwość.
Nie ma,
panie, że
panie
można,
nie ma, nie ma, bo nie można wprowadzać
nie można wprowadzić
stanu wyjątkowego tylko po to, żeby przesunąć wybory, a
nie, ale dlatego,
de facto o to chodzi w tej sprawie.
Można wprowadzić stan klęski żywiołowej, biorąc pod uwagę, że to, co się dzieje, nie jest sytuacją normalną i należy wprowadzić ekstraordynaryjne, czyli nadzwyczajne środki.
Na tą okazję są już przepisy, które stosujemy, ustawy o zagrożeniu epidemiologicznym. Całkowicie to wystarcza, jak widać, bo w tej chwili te obostrzenia, które zostały wprowadzone na podstawie tej właśnie ustawy i całkowicie to wystarcza dzisiaj, żeby te wszystkie restrykcje wprowadzić w
życie. Szanuję pańską opinię, właśnie chciałem ją poznać, ale chciałbym ją doprecyzować, bo pytanie jest tak naprawdę nie o to, jak jest, tylko jaka jest wasza decyzja polityczna. Czy wybory 10 maja się odbędą?
Wybory 10 maja się odbędą, ponieważ to jest konstytucyjny zapis, którego nie możemy złamać, a wszelkie próby obchodzenia tego poprzez wprowadzanie stanu nadzwyczajnego tylko po to, aby odwołać wybory czy przesunąć wybory, byłyby bardzo poważnym deliktem konstytucyjnym.
No to w takim razie porozmawiajmy jeszcze o kalendarzu. 10 maja. Tak naprawdę, jeżeli wy jutro nawet, jeżeli zbierzecie jakąś większość, przez sekundę zostawmy teraz Jarosława Gowina i jego ugrupowanie. Jeżeli nawet uda wam się zebrać tę większość, to Senat będzie miał czas do 2 maja tak naprawdę, by się tym zająć.
No tak, ale
później zostanie tydzień.
Tak, zakładamy, że Senat wykorzysta cały swój okres przewidziany do tego, aby
nie
zająć się
powodów,
tą
żeby
ustawą.
Zakładać,
są powody,
nie.
Są powody, panie redaktorze, bo jeśli poważnie traktować to, co mówią politycy opozycji, no chciałbym traktować ich poważnie jednak mimo wszystko, mimo tych wygłupów, które obserwujemy, no to chodzi im o bezpieczeństwo ludzi, którzy będą głosować. No,
zdążycie w tydzień przeprowadzić projekt głosowania korespondencyjnego?
Ten projekt zapewnia pełne bezpieczeństwo osób biorących udział w wyborach, więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powinni natychmiast ten projekt przyjąć również w Senacie. Chyba że chodzi tylko o to, aby odwołać wybory, bo im w tej kampanii wyborczej nie idzie, bo kandydatka Platformy Obywatelskiej okazała się rażąco słaba, dzisiaj praktycznie wycofała się z wyborów. No, więc jeśli chodzi o taki cel polityczny, to niech to powiedzą, że będą blokować dobre rozwiązania dla wyborców, dla Polaków, tylko po to, żeby nie dopuścić do wyborów, które prawdopodobnie przegrają.
Panie premierze, na chwileczkę z polityki. Pan będzie odpowiadał w dużym stopniu za przeprowadzenie tych wyborów, jeśli one będą korespondencyjne, wyłącznie korespondencyjne, bo to pan nadzoruje Pocztę Polską. To ja chciałbym pana spytać, Jeżeli Senat, załóżmy, że tak będzie w istocie, Senat wykorzysta ten miesiąc, to czy wy w tydzień zdążycie przeprowadzić operację rozdania, rozesłania ludziom kart wyborczych?
Tak, rozesłania zdążymy, absolutnie tak. Natomiast,
a jak będzie wyglądał odbiór
natomiast,
tych kart?
Natomiast, panie redaktorze, przygotowania możemy zacząć już dzisiaj, ponieważ już właściwie zaczęliśmy, ponieważ przypomnę, że już obowiązują przepisy dotyczące korespondencyjnego głosowania.
Ale tylko dotyczą, powyżej 60
tak, dotyczą
roku
osób, seniorów powyżej 60 roku życia, czyli milionów ludzi w Polsce. W związku z tym dzisiaj już te przygotowania idą pełną parą i będziemy na pewno gotowi, żeby ten akt wyborczy przeprowadzić
jak
również w sytuacji, kiedy będzie dotyczył wszystkich
Polaków. Jak to będzie wyglądało technicznie? Dlatego, że najpierw obywatel musi dostać kartę do głosowania, prawda?
Tak, pracujemy.
Powinien ją dostać, jak rozumiem, osobiście.
Pracujemy nad tym w tej chwili. Jest za wcześnie, żebym o tym mówił, bo to jest skomplikowana operacja logistyczna.
Za miesiąc i 8 dni.
Skomplikowana sytuacja, operacja logistyczna wymaga bardzo dobrego przygotowania i nie dywagowania dzisiaj, kiedy jeszcze te przepisy nie są gotowe. Będzie wydane rozporządzenie, bo ta ustawa przewiduje, że minister aktywów państwowych, czy tak się składa, że ja, wyda rozporządzenie, które szczegółowo rzeczywiście przedstawi cały ten proces wyborczy. I tak się stanie. Natomiast będziemy do tego przygotowani, mogę to dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć.
Wie pan, co łączy takie miejscowości jak Kęty, Potęgowo, Jaworz, Isko, Wieruszów, Radłowo, Ciężkowice? Nie mówiąc już o tym, że Wrocław, że Poznań.
No bardzo ciekawe to jest.
Łączy pytanie, to, ale... że samorządowcy z tych miast powiedzieli, że oni nie przeprowadzą wyborów u siebie, bo nie są w stanie narazić życia
obywateli. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy byłyby to wybory korespondencyjne, jestem sobie w stanie wyobrazić, że zostaną one przeprowadzone niezależnie od stanowiska samorządowców. To jest po pierwsze.
Czyli
po drugie,
Wojsko będzie liczyło głosy?
Po drugie, nie, komisje wyborcze. Komisje wyborcze to nie są organy samorządowe, tylko Państwowej Komisji Wyborczej.
Ale skąd znajdziecie chętnych do tej komisji?
To już jest zadanie Państwa Komisji Wyborczej, żeby rzeczywiście takie działanie Komisji Wyborczej, które policzą głosy, nie będą uczestniczyły tak w akcie wyborczym, jak normalnie przywykliśmy, że ludzie przychodzą tam.
Ale tak trzeba, oni będą musieli zebrać, będą musieli razem pracować.
Szanowny panie redaktorze, są naprawdę dzisiaj metody, żeby się nawet razem zbierając, zabezpieczyć się przed zarażeniem. No, miliony osób chodzi do pracy, pracuje w swoich zakładach pracy. Przyjęliśmy również pewne rozwiązania dla zakładów pracy w ostatnim czasie, które mają chronić pracowników przed tym, aby się zarażać jeden od drugiego i takie same zasady będą obowiązywały członków Komisji Wyborczej.
Dobrze, panie premierze, jeżeli opozycja będzie próbowała to zablokować w Senacie, a z drugiej strony wezwie do bojkotu takich wyborów, to wy będziecie przeć mimo wszystko?
No ale panie redaktorze, no, czy my mamy odwoływać wybory, bo opozycja chce je zbojkotować? No przecież to jest absurdalne. Na tej zasadzie można by było w ogóle uznać, że demokracja jest tylko i wyłącznie fasadą i jeśli komuś nie idzie i uważa, że przegra te wybory, nie ma w nich szans, to zawsze może je zbojkotować, torpedować i robić inne rzeczy. Czy mamy rozmontować demokrację?
Na koniec części radiowej wrócę do pierwszego pytania. A co jeśli Jarosław Gowin i Porozumienie powiedzą, że nie? Że oni również się nie zgadzają?
Ale powiem to, że no my cały czas rozmawiamy z naszymi kolegami w ramach Zjednoczonej Prawicy, wyjaśniamy wątpliwości. Pan premier Gowin bardzo wyraźnie mówił o tym, że chodzi mu o bezpieczeństwo Polaków, a ja jestem absolutnie przekonany, że ten projekt, który przedstawiamy, całkowicie
panie
o to
premierze,
bezpieczeństwo...
Panie premierze, moje pytanie było nieco inne.
Całkowicie
pytanie
o to bezpieczeństwo
było,
dba.
Jeśli pan nie przekona Jarosława Gowina, to co wtedy?
Ale ja zakładam, że Jarosław Gowin jest politykiem niezwykle racjonalnym i w związku z tym dostrzeże, że rozwiązania, które proponujemy, a które jeszcze zaproponujemy dodatkowo
nie
dzisiaj,
chce pan odpowiedzieć na pytanie,
dzisiaj,
co jeśli nie dostrzeże?
Dzisiaj są całkowicie bezpieczne i można bezpiecznie dla wyborców ten
jeszcze
akt wyborczy przeprowadzić.
Co jeśli nie dostrzeże? Co jeśli jednak pan go nie przekona?
Szanowny panie redaktorze, a co jeśli jutro będzie koniec świata? Naprawdę, no nie możemy rysować takich scenariuszy.
Możemy rozmawiać. Możemy, bo ja nie opieram się na tym, co mi się przyśniło, tylko na tym, co mówi Jarosław.
Możemy mówić o realnych zdarzeniach, a nie o tym, co być może nastąpi albo nie nastąpi.
RMF24.pl, interia.pl, jeżeli chcą się państwo dowiedzieć, jak powinny wyglądać, jak będą wyglądały zdaniem Prawa i Sprawiedliwości do wybory, to zostańcie z nami. To jeszcze raz, żebyśmy spróbowali to również sobie technicznie wyobrazić, bo pana zdaniem co prawda jest kupa czasu, ale tak padrobna mu. Jeżeli przyjmiecie tę ustawę w piątek, a Senat ją przyjmie za miesiąc, to ja jako wyborca, mieszkający w Warszawie i mający do swojego punktu wyborczego w sumie całkiem blisko, będę musiał dostać od kogoś kartę tak do głosowania. Od kogo?
Od pracowników Poczty Polskiej, bo,
od listonosza.
Bo Poczta Polska będzie operatorem tutaj.
Czyli od listonosza dostanę.
Tak jest.
Ten listonosz, jak rozumiem, musi mi ją wręczyć osobiście,
nie,
tak?
Niekoniecznie.
Czyli może ją wrzucić do karty, do...
Może, no tak jak się dostarcza korespondencję.
No wie pan, tylko jest korespondencja i korespondencja. Jak wrzucają mi ulotkę z pizzerii, no to umówmy się, no trudno, najwyżej pizzeria nie dostanie ode mnie zamówienia. Natomiast to jest kwestia mojego głosu.
Panie, szanowny panie redaktorze, no jeśli ma pan skrzynkę, do której
jest milion problemów.
Wrzucana pana, oczywiście, że jest milion problemów. No to jest nowa sytuacja. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej. Przecież nie twierdzę, że nie. Ale że zadanie jest trudne, ale jest absolutnie wykonalne.
Niektórzy ludzie całkiem legalnie zupełnie zrobili taki psikus, że mieszkają, i to nawet od lat, w miejscu, w którym nie są zameldowani. A jednocześnie, sekundkę, żyjemy w czasach restrykcji przeróżnych, na przykład w przemieszczaniu się. Co ma zrobić ktoś, kto mieszka w Warszawie, a dostanie na przykład w Siemiatyczach, w Gdyni, w Parczewie, gdziekolwiek indziej, do skrzynki?
Szanowny panie redaktorze, ale przypominam panu, że również przy tradycyjnych wyborach to jest tak, że biorą w nich udział ludzie, którzy są zameldowani gdzie indziej, a mieszkają gdzie indziej.
Nie ma takiego problemu w poruszaniu się.
Ale trzeba się zgłosić wcześniej, tak, swoje miejsce zamieszkania inne niż w rejestrze wyborczym. I tak trzeba będzie zrobić również teraz. Można to zrobić drogą elektroniczną, nie trzeba się przemieszczać, są takie możliwości.
14 minut temu w serwisie słuchaliśmy pytania słuchacza i odpowiedzi na to pytanie. Co na przykład, czy ja mogę jechać do żony, która jest w drugim końcu Polski? I pan wtedy kiwał głową, że nie, no sorry, to nie jest pilna sprawa. Ale czyli do żony swojej, do matki i ojca nie mogę jechać na przykład na święta, bo są restrykcje, bo jest koronawirus? Rozumiem. Ale kartę głosowania to jak dostanę, przepraszam?
No tak jak powiedziałem przed chwilą.
Jak?
Pocztą. Pocztą.
Ale jeżeli mieszkam w Warszawie...
Trzeba zgłosić, każdy ma obowiązek, jeśli jego adres...
Ale do kiedy?
Jego adres zamieszkania, to wynika również z przepisów wyborczych.
Ale kiedy Państwowa ma to komisja, zrobić? Wydaje
Państwowa
tydzień.
Komisja Wyborcza, panie redaktorze, nie. Niezależnie od tego, czy to głosowanie będzie korespondencyjne, czy tradycyjne, trzeba zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej, że się zamierza głosować w innym miejscu, niż jest adres w rejestrze wyborczym. Więc ten obowiązek nie jest żadnym nowym obowiązkiem, nie jest to żadne nowe rozwiązanie, jest to stosowane w każdych wyborach i tak będzie również teraz. Natomiast poczta pod adres, w którym przebywa wyborca, dostarczy mu pakiet do głosowania, w którym będzie mógł oddać głos, na karcie wyborczej oddać głos.
Te przepisy, ja rozumiem pana zdaniem, które wejdą na pewno, ale dobrze, załóżmy, że...
Nie powiedziałem, że wejdą na pewno.
Dobrze, to załóżmy, że będzie tak, jak pan mówi, że te przepisy wejdą w życie, że zdołacie przepchnąć je przez Sejm i później przegłosować sprzeciw Senatu. Dobrze, załóżmy, że tak będzie w istocie. No i teraz tak, mamy tydzień, nawet mniej niż tydzień, bo no dobrze, niech będzie tydzień. Tydzień, cały tydzień na przeprowadzenie tej całej operacji.
Którą przygotujemy znacznie wcześniej.
Tak, tylko jest ciągle jeszcze i jest to pytanie. Dzień dobry, Siemiatycze, Warszawa.
Panie to, że, no, ale to już wyjaśniłem przed chwilą, naprawdę. No może pan uważać, że tego się nie da zrobić. Ja mam inne zdanie.
To nie jest pytanie, ja czy ja uważam, zdanie. Czy się
nie,
da zrobić.
Ja panu wytłumaczyłem przed chwilą.
Czy Polska awansuje do półfinału Mistrzostw Europy? To jest, wie pan, dywagacja.
Panie redaktorze, tutaj to nie ma dywagacji.
Pozwolę sobie...
No ale pan to już powiedział przed chwilą o tej wątpliwości.
Chodzi mi o moich słuchaczy i o pańskich w tej chwili słuchaczy, którzy mają prawo wiedzieć, czy oni będą mieli szansę odebrać te swoje pisma, które trafią do nich gdzie indziej.
Szanowny panie, czy mogę jeszcze raz wytłumaczyć powoli? W tradycyjnych wyborach, jeśli ktoś przebywa pod innym adresem niż ten w rejestrze wyborczym i przyjdzie, jak tak, że tak powiem, z głupia frant do lokalu wyborczego w tym miejscu, gdzie przebywa i nie będzie go w rejestrze wyborców, to też nie zagłosuje.
Dobrze.
W związku z tym tak samo jest tutaj. Trzeba po prostu zgłosić Państwowej Komisji Wyborczej, zgłosić swoje miejsce pobytu i wtedy ten pakiet trafi tam, gdzie ten człowiek przebywa.
Rozumiem.
No, to jest normalna zasada,
proszę
która
państwa,
nie jest żadna nowa.
Nie wiem, czego państwo nie rozumiecie.
No więc
w tydzień
właśnie nie
to się
wiem,
da
czego,
załatwić.
Czego,
no,
nie.
Na Boga.
Panie redaktorze, to, że są wybory 10 maja, to wiadomo, będzie nie tydzień przed tymi wyborami, tylko wiadomo dzisiaj, wiadomo było miesiąc temu. Każdy może do komisji wyborczej takie zastrzeżenie zgłosić.
To są normalne
procedury. A posłałby pan żonę do pracy w tej chwili, prawda? Więc
czy posłałby pan swoją żonę do pracy w Komisji Wyborczej?
Szanowny panie redaktorze, jeśli taka byłaby wola mojej żony, że chciałaby pracować w Komisji Wyborczej, to oczywiście, że tak. Natomiast zwracam uwagę, że dzisiaj...
Powiedziałby pan jej, zastanów się, kochanie,
zwracam
czy
uwagę,
idź,
panie redaktorze,
Polsce.
Że dzisiaj miliony osób pracują w swoich zakładach
pan
pracy.
Pan nie chce odpowiedzieć na pytanie,
ale
które
nie
panu
ja panu odpowiadam na pytanie, bo... Chcemy powiedzieć ludziom, jaki komunikat dzisiaj.
Ja nie chcę mówić wszystkim.
Idźcie do pracy.
Ja chcę porozmawiać przez sekundkę o pana żonie.
Ale ja bym wolał, moja żona jest osobą prywatną, wolałbym o niej nie rozmawiać.
Dlatego nie wymieniamy imienia, nazwiska oraz adresu.
Mogę coś powiedzieć, panie doktorze? Mogę coś powiedzieć.
Ile pańskie przekonanie jest przekonaniem takim ogólnym, a na ile konkretnym własną żonę, własnego syna, który jest pełnoletni?
Konkretnym, ponieważ syn akurat nie chodzi do szkoły, bo na razie są zajęcia odwołane. Ale powiem tak, czy pan chce powiedzieć tym milionom Polaków, którzy dzisiaj chodzą do pracy, pan też jest dzisiaj w pracy tutaj, prawda?
Tak.
I pan się jakoś nie bał, prawda, przyjść tutaj do pracy, tak, i przeprowadzić
tą
audycję.
Nie, i pana też się jakoś mniej boję.
No więc właśnie. Więc z jednej strony mamy powiedzieć milionom Polaków, idźcie do pracy, pracujcie. I
ja
muszą
tego
pójść,
nie mówię.
Ale no wie pan, no to oczywiście możemy zlikwidować państwo w tej chwili, zatrzymać całkowicie gospodarkę. Nie wiadomo na jak długo. Nie możemy sobie na to
ale
pozwolić.
Panie premierze,
miliony ludzi dzisiaj pracują.
Wprowadziliśmy
zasady. No, ale
ja tylko zadaję pytanie.
Miliony ludzi dzisiaj pracują i mogą pracować. Zapewniamy im bezpieczeństwo w pracy, również wprowadzając te normy, o których od kilku dni słyszymy.
A jednocześnie mamy
przekonywać, że nie można policzyć głosów Komisji Wyborczej. No, nie ma tu logiki.
Panie premierze, czy pan czasami stawia kropkę?
Tak, właśnie postawiłem.
To teraz chwila ciszy.
Jak pan pyta, to odpowiadam. No po prostu. No, ja rozumiem, że lepiej było, żeby pan tylko pytał, a ja milczał.
Teraz chwila ciszy. Żebym ja zadał pytanie, a pan miał szansę odpowiedzieć normalnie. Bo wie pan, ja nawet nie wchodzę z panem w spór, nie wiem, czy pan zauważył. Ja zadaję tylko pytania i mam pewne wątpliwości, zupełnie drobne. I zadałem panu pytanie nie abstrakcyjne o konflikt polityczny i tak dalej, tylko pańską żonę i dorosłego syna. Czy pan posłałby żonę lub syna
do pracy? Ale co to
znaczy
posłał? Moja żona
wyborczej
jest niezwykle niezależną osobą.
Nie lubi pan, jak panu przerywam, ale pan mnie przerwał.
No ale no pan zadał pytanie, to odpowiadam.
Jeszcze nie zdążyłem
skończyć.
Zadałem to pytanie, posłał. Żona mówi, słuchaj, szukają chętnych. Jak myślisz? Jak myślisz, Jacku?
Już?
Już.
Można? No więc informuję pana, że moja żona nie zadałaby takiego pytania, ponieważ jest osobą niezwykle samodzielną i sama podejmuje takie decyzje.
Nigdy pana nie pytał o opinię?
Bardzo rzadko.
Są też małżeństwa, w których ludzie się pytają o opinię.
Ja nie słyszałem.
Dobrze, to inaczej. Moja żona wpadłaby na taki pomysł, zaczęłoby jej to chodzić po głowie. Ja bardzo jestem przywiązany do mojej żony, już abstrahując od wszystkiego innego. To co mam jej powiedzieć?
Powiedzieć jej, że stworzymy tak bezpieczne warunki do pracy, że może bez żadnych obaw zostać członkiem komisji.
Słyszysz? No, także wiesz, a spróbuj tylko. Dobrze, a teraz poważnie. Pan mówi, że nie będzie żadnego kłopotu, jeśli opozycja zbojkotuje te wybory. Czy nie boi się pan po prostu tego, że frekwencja w tych wyborach będzie taka, jak na przykład słyszeliśmy w ostatnich sondażach, około 30%.
No,
mandat prezydenta wybranego w 30%, przy 30% frekwencji będzie podważany.
Te badania, o których pan mówi, były robione w sytuacji, kiedy wybory miały wyglądać tak, że wszyscy mieli udać się do lokali wyborczych. Ja nie dziwię się Polakom, że się takiej sytuacji obawiają. No, jeśli z jednej strony mówimy, że najbezpieczniej jest być w domu i to jest prawda, najbezpieczniej jest nie kontaktować się z nikim i to jest prawda, to rzeczywiście te obawy były uzasadnione. Dlatego wprowadzamy taki system, który pozwala głosować nie wychodząc z domu.
A to jest aby odpowiedź na moje pytanie?
Tak, to jest odpowiedź na pana pytanie, ponieważ nie przewiduję, że w tej sytuacji frekwencja miałaby być tak niska. Nie sądzę, żeby argumenty opozycji trafiły do jakiejś ogromnej rzeszy Polaków, którzy dzisiaj chyba widzą, bo to widać gołym okiem, że tak naprawdę nie chodzi o bezpieczeństwo, bo jeśli chodziłoby o bezpieczeństwo, to opozycja poparłaby dzisiaj ochoczo system głosowania korespondencyjnego, bo on daje bezpieczeństwo. Tylko chodzi o to, że opozycja uważa dzisiaj, że nie ma szans wygrać tych wyborów, dlatego chce je odwołać.
Błagam pana.
No tak.
Wie pan, wielością słów nie zastąpi pan treści.
No, wie pan, no, to jakby jest pana zdanie, natomiast mi się wydaje, że
treść
była
i
przekaz był tutaj absolutnie zrozumiały i jednoznaczny.
Dobrze, a przepraszam, to ja jeszcze zadam pytanie a propos tego procesu całego, bo to jest nowum, to głosowanie korespondencyjne dla ogromnej większości Polaków. I teraz tak, załóżmy, że ja zdążę dostać to.
Zdąży pan.
Dobrze, dostałem. Zastali mnie, wręczyli albo nawet wrzucili do skrzynki. Mało tego, nikt mi ze skrzynki nie wyjął tego. Chociaż, wie pan, dobra, moim zdaniem jest absolutnym absurdem, że to zostanie wysłane i nie będzie potwierdzenia odbioru.
Niemcy sobie jakoś poradzili z tym w Bawarii. Ci zorganizowani Niemcy przeprowadzili te wybory.
Ci zorganizowani Niemcy nie wymyślali tego na tydzień przed. Ale
nie,
dobra.
Ale myli się pan. Wie pan,
na
kiedy... Tak, wie pan, okay. Zmienili zasady głosowania między pierwszą a drugą turą. Więc robili to rzeczywiście bardzo szybko, w bardzo szybki sposób, szybszy niż u nas.
Dobra. Niech żyje Bawaria. Ale ja mówię teraz o tym, jak to będzie tutaj wyglądało. Zostawmy spór.
Ale pan uważa, że Polacy są mniej zorganizowani niż Niemcy?
Świętego, czy ja mogę zadać pytanie?
Ale nie, ale teraz ja zadaję pytanie.
Tak? A pan, przepraszam, w jakim radiu pracuje?
Ja nie pracuję w żadnym
radiu. No to niech się pan tam, wie pan, niech pan wyśle do mnie mailem.
Nie, ale niech pan powie, bo pan mówi, jakaś tam Bawaria. No tam się udało. No Niemcy potrafią, Polacy nie? No naprawdę damy radę.
Panie premierze, ja mam bardzo konkretne pytanie. Proszę. Przypuśćmy, że dostanę to pismo, kartę do głosowania. Jak ja ją będę oddawał? Wyślę ją pocztą, czy jak to będzie wyglądało?
Wypracowujemy teraz to rozwiązanie.
Znaczy, jeszcze pan nie wie.
No ale panie doktorze, ja przedwczoraj zostały, weszły w życie wraz z podpisem prezydenta przepisy wprowadzające głosowanie korespondencyjne dla osób powyżej 60 roku życia i osób w kwarantannie. W związku z tym, od wczoraj pracujemy nad tym, jak ten model wdrożyć.
No właśnie, jak ten 60-latek będzie oddawał tę kartę?
Proszę dać mi jednak troszkę więcej czasu niż jeden dzień na to, żeby zorganizować ten całkowicie nowy model.
Koronawirus spadł na was wczoraj wieczorem, tak?
Głosowania, ale przepisy weszły w życie wtedy, kiedy weszły. Mamy dzisiaj korespondencyjne głosowanie. Przygotowujemy to za chwilę i pan, i wszyscy obywatele się o tym dowiedzą. Na pewno dowiedzą się na tyle wcześniej, żeby się z tym zapoznać.
Było w Bawarii? Bo pan mówi o tych Niemcach. Co to no, milion 100 000 kart. W Polsce, tak lekko licząc, ile? 15 razy tyle?
No prawie 30 milionów. Tak, no,
15 razy tyle będzie kart więcej.
Ale i co?
Jak je zbierzecie? Ja tylko tak pytam.
Co w związku z tym?
Nic w związku z tym. Jest
bo
pytanie.
Model będzie ta, w model jest pytanie, taki sam, niezależny od skali.
Ale ja nie będę... Wie pan, bo pan przyszedł się pokłócić.
Nie, ale się nie kłócę z panem.
A ja o dziwo. Ja nie próbuję się z panem w ogóle spierać.
Ale ja mam taki temperament, panie rektorze, że chcę odpowiedzieć jak najszybciej na pana wątpliwości.
Dobrze, to może spróbujmy. Tak, żeby było, może jeszcze do tego wrócimy. To jest znalazł się DJ. Naprawdę będzie pan dynamicznie. Dobrze, to ja proszę o dynamiczną odpowiedź na pytanie, czy polska delegacja poleci do Smoleńska, a jeśli tak, to w jakim składzie?
Nie wiem. Nie wiem, czy poleci. Chcemy, żeby poleciała, natomiast no, okoliczności są takie, jakie są. Granice są zamknięte, również rosyjskie. Nie wiemy, czy będzie możliwość odbycia tej delegacji. Przynajmniej ja w tej chwili nie wiem, nie mamy 100% jasności, że się ona nie odbędzie, ale też nie mogę tego potwierdzić 100%, że będzie.
Wicepremier w rządzie SLD, profesor Hausner, mówi, że należałoby na przykład ograniczyć program 500+, w związku z kryzysem gospodarczym, do pierwotnego wymiaru, czyli do tego, że się dostaje na drugie i kolejne dziecko, a nie na pierwsze. Czy rozważacie tego rodzaju pomysły?
Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, bo w tej sytuacji, w której być może wiele polskich rodzin się dzisiaj znajdzie, gdzie odczują skutki kryzysu, tym bardziej potrzebne jest to wsparcie.
W chwili zakupu mówiono, w chwili podpisania umowy mówiono, że 17,5 miliarda będzie kosztowało Polskę kupno super myśliwców F-35. Będziemy je kupować, czy zrezygnujemy z tego?
Nie ma absolutnie żadnej decyzji w tej chwili, żeby rezygnować z tego zakupu. Panie redaktorze,
walka
być może. No ale dobrze.
Nas nie przekona?
Ale zobaczymy. Przede wszystkim dzisiaj wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Dzisiaj wiemy, że będzie kryzys, ale nie wiemy, jak on będzie głęboki, ile czasu będzie trwał.
Jeżeli rację ma premier Morawiecki, to on będzie bardzo głęboki. Jeżeli on premier
będzie,
Morawiecki...
Tak, on będzie głęboki, ale jeszcze nie wiemy, jak głęboki, ponieważ
Polska
po pierwsze nie wiemy, jak długo będziemy mrozić
gospodarkę. Polska po raz pierwszy od 30 lat będzie w recesji.
No nie tylko Polska, niestety.
Zgoda. Tak. Ja nie mówię, że to jest wasza wina, tylko pan pyta o głębokość kryzysu. Recesja jest poważna kryzys.
Ale będziemy na pewno analizować te zakupy, tak również ten, o którym pan w tej chwili mówi. Natomiast w tej chwili na pewno ja nie powiem tak czy inaczej, bo nie ma takiej decyzji. Mhm. Dzisiaj, na dzisiaj wszystko to, co zamierzaliśmy, jest aktualne, natomiast przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli o tym mówić. Natomiast jeśli chodzi o programy społeczne, to mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że ich ograniczanie byłoby tym razem, w tym przypadku niemądre.
Dobrze. To teraz zostawmy to. Bardzo ważne pytanie, bo wie pan, kiedyś ta kwarantanna będzie musiała się skończyć i to nie skończy się tak jak wielka susza, która się kończy z tym, że spadnie deszcz i wszyscy wybiegniemy na ulicę, ciesząc się, że już po wszystkim. Będziemy prawdopodobnie wychodzić z niej stopniowo, prawda?
Myślę, że będziemy jeszcze długo żyć z wirusem.
Właśnie, tak. Ale jednocześnie będziemy musieli wracać do normalnego tak życia. Jest. Dobrze rozumiem tak to, jest. Tak? Po pierwsze, dzisiaj poziom zachorowań jest i oby nie był większy na około 250 osób dziennie. Przy jakim poziomie mniej więcej będziemy mogli zacząć wychodzić z tego, panie premierze?
My zakładamy w tej chwili pewien horyzont czasowy, bo są pewne modele, które mówią o tym, jak długo tego typu zdarzenia epidemiczne trwają, więc zakładaliśmy, że po świętach Wielkiej Nocy będziemy stopniowo próbować wracać do, że tak powiem, nienormalnego, ale w miarę normalnego funkcjonowania. Być może to będzie tydzień, dwa tygodnie później, tak dzisiaj zakładamy. Natomiast to nie oznacza, że to będzie, że tak powiem, hulaj dusza, prawda? Znaczy to w miarę normalne funkcjonowanie będzie musiało być obostrzone i to bardzo
no
długo.
No właśnie jak?
Warunkami
jak,
bezpieczeństwa.
Jak to pan sobie wyobraża?
No wyobrażam sobie, że tego typu rozwiązania, jak wprowadziliśmy już dzisiaj, dotyczące chociażby zakładów pracy, czyli zachowywania odległości pomiędzy osobami, czy zachowywania pewnej ostrożności również w takie jak chociażby dezynfekcja rąk, że to powinny być zachowania powszechne, dotyczące nie tylko pracy w zakładach pracy, ale również każdego przebywania w miejscu publicznym.
No dobrze, ale myć ręce, myć nogi, myć zęby, super, higiena tak.
Odległość też.
Dobrze, ale jeszcze jedna rzecz. Wie pan, jeżeli się otworzy sklepy, jeżeli ludzie wrócą wszyscy do pracy, to i odległości w autobusach się zmniejszą, to znaczy no po prostu to jest zupełnie normalne. W Warszawie, nie tylko w Warszawie, w każdym większym mieście ludzie dojeżdżają do pracy. Dojeżdżają do niej autobusem, pociągiem, tramwajem, no tak czy owak.
No trzeba będzie tak zorganizować ten system komunikacji, żeby zachować te środki bezpieczeństwa. No,
Ale jak? No. Serio pytam. To nie jest złośliwe pytanie, nie chcę pana złapać na czymś,
panie
tylko...
Panie redaktorze, no to jest zadanie wszystkich tych, którzy organizują to życie, organizują transport. Trzeba pomyśleć o tym, jak zorganizować to. Trzeba zachęcać być może ludzi do tego, żeby częściej korzystali z indywidualnych środków transportu, a mniej z komunikacji, tak żeby nie było tłoku w komunikacji. No, można sobie wyobrazić różnego rodzaju zachowania ostrożnościowe i trzeba będzie je po prostu stosować.
Zachowanie ostrożnościowe, dobrze, ale teraz tak, będą ciągle nowe przypadki. Sam pan to mówi, zresztą to wszyscy to wiemy. Ten wirus nie zniknie nagle. To nie będzie tak, że dzień dobry, nie ma wirusa, idziemy, bawimy się, hulaj dusza. No tylko dzieci wrócą do szkół, tak?
No w którymś momencie będą musiały wrócić.
A jednocześnie będą te ciągle nowe przypadki. Nie boi się pan po prostu tego, że w pewnym momencie tak sobie poluzujemy, że się dopiero zacznie.
Absolutnie nie możemy sobie poluzować. To znaczy to, co powiedziałem, że musimy zachowywać maksymalną ostrożność, zasady, to musi być. Natomiast no, też musimy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy w stanie zawiesić funkcjonowanie państwa na dłuższy okres czasu.
Wyobraża pan sobie, panie premierze, na przykład to, że do 10 maja, w ogóle do 10 maja będą możliwe zgromadzenia publiczne? Większe niż 5, 10, 15
Nie potrafię na to w tej chwili odpowiedzieć.
Bo jeżeli nie, to
w tej chwili mamy
to,
fakty,
będą to wybory bez kampanii wyborczej.
Na razie
prawda?
Kampania wyborcza się toczy.
Gdzie?
Toczy się w internecie, w mediach.
Przepraszam bardzo, ja wierzę panu prezydentowi. Andrzej Duda twierdzi, że on nie prowadzi żadnej kampanii.
No ale no, to jest jego wybór, prawda? I to jest wybór każdego kandydata. No każdy kandydat może
ale
tą kampanię.
Ale pan mówi, że się toczy.
Może tą kampanię prowadzić. Toczy się, no bo po prostu obserwuje to, prawda, co się dzieje w polityce. To nie jest tak, że polityka nagle przestała funkcjonować, politycy się przestali pokazywać się w mediach. Ja co prawda w tej chwili nie kandyduję w wyborach, ale jednak przychodzę do mediów. Kandydaci też przychodzą.
Próbuję się od pana dowiedzieć. Dobrze, to teraz tak, no bo to będą wybory, ale nie tylko wybory, no bo rozumiem, że tak, że na początku trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w perspektywie, nie wiem, miesiąca, dwóch zgodzili się na przykład na koncerty, prawda? Na duże koncerty.
Nie wiem, jak będzie za miesiąc, dwa. Nie jesteśmy w stanie tego na pewno przewidzieć. Zobaczymy. Na razie mamy ograniczenia wprowadzone do świąt. Będziemy w następnym tygodniu decydować, czy je przedłużać.
Do szkół?
Nie ma w tej chwili decyzji w tej sprawie.
A jak pan sądzi?
Myślę, że krótko po świętach być może będzie to możliwe. Czyli jeszcze być może w kwietniu albo na przełomie kwietnia i maja. Natomiast oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, czy tak na pewno będzie, bo sytuacja może rozwinąć się w sposób taki, którego dzisiaj nie przewidujemy.
osób dlatego, nowych dziennie.
Szanowny panie redaktorze.
A sekundkę, i tydzień do świąt.
Dlatego wprowadziliśmy jednak tak mocne restrykcje w tej chwili dotyczące braku możliwości gromadzenia się, przemieszczania środków bezpieczeństwa, odległości, żeby zdusić w tej chwili tą pandemię na takim poziomie, żeby ona się, tak powiem, że ta ilość zachorowań, żeby się nie zwiększała. I jeśli to się uda, będziemy mogli w sposób kontrolowany, stopniowo wracać do normalnego funkcjonowania, czy w miarę normalnego funkcjonowania.
No dobrze, tylko właśnie próbuję się od pana dowiedzieć konkretów. Co będzie najpierw w tych odchodzeniu od kwarantanny? Z czego będziemy rezygnować najpierw, co zostanie najdłużej?
Analizujemy to cały czas.
Jeszcze nie wiemy.
No jeszcze w tej chwili, może nie to, że nie wiemy. No mamy jakieś już tutaj przekonanie, ale na pewno za wcześnie, żeby o tym mówić, bo ono może ulegać modyfikacjom wraz z każdym dniem obserwowania, jak ta choroba i ta epidemia przebiega.
Nie, panie premierze, co nastąpiło takiego wczoraj wieczorem podczas posiedzenia władz PiS-u? Notabene tam było więcej niż 5 osób, prawda?
Ale zachowaliśmy wszelkie środki ostrożności.
A to legalne było zupełnie? Ja wiem, że wszystko, co robi Jarosław Kaczyński,
że tak. Zachowaliśmy,
zasady jest legalne.
Zachowaliśmy środki bezpieczeństwa. Ja wiem, Sejm obradował przedwczoraj.
Ale nie jesteście władzą
Sejm
publiczną,
obradował przedwczoraj,
o ile mi wiadomo.
No, kierownictwa partii politycznych
to
chyba też mają swoją rolę w demokracji.
Mają swoją rolę w demokracji, ale po pierwsze mogą na przykład rozmawiać ze sobą przez Skype'a albo przez jakieś inne komunikatory. Albo telefonicznie. Czy pan jest przekonany, że tego rodzaju spotkanie jest legalne?
Panie doktorze, jestem rzeczywiście bardzo pozytywnie zaskoczony pana troską o bezpieczeństwo członków
Jarosława Kaczyńskiego?
Prawa i Sprawiedliwości.
Ja uwielbiam Jarosława Kaczyńskiego, jestem powszechnie znany z tego.
To w takim razie to nas łączy. Natomiast
uwielbienie do
tak
pana
jest,
prezesa.
Absolutnie. Natomiast zachowaliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa.
Ja się martwię, że wy mu coś zrobicie.
Zachowaliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa. Na pewno nie byliśmy narażeni.
Czy to było zgodne z przepisami?
Nie byliśmy narażeni na większe perturbacje niż ludzie, którzy codziennie chodzą do pracy i muszą pracować w swoich zakładach pracy.
Panie premierze, pańską pracą jest bycie członkiem rządu. I gdyby pana wezwał na przykład pan premier Morawiecki, to ja to rozumiem, ale spotkanie w partii politycznej nie
można,
jest pańską pracą.
Można dyskutować nad tym, czy nie jest to również część mojej działalności zawodowej.
Panie
premierze. Bycie politykiem to też zawód.
Dobrze, czyli pana zdaniem to jest całkowicie legalne.
Tak jest.
Czyli zaraz, żebym ja dobrze zrozumiał.
Nie było to spotkanie towarzyskie, panie redaktorze.
Nie, no dobrze, ale jak ja należę na przykład, no ja nie należę, ale przypuśćmy, że zaraz się zapiszę do PTTK.
Ale to nie jest zawód turysta.
To raczej... Przepraszam bardzo, a na przykład podróżnik to nie jest zawód? No. Jak ktoś pisze książki podróżnicze, to jest jego zawodem.
No tak, ale...
I wtedy czy on może zwołać duże spotkanie? Nie może.
Nie może.
Ale pan może.
Nie może.
Bo pan jest wicepremierem.
Nie, dlatego, że jestem wicepremierem, tylko dlatego, że to jest mój obowiązek jako polityka, żeby w sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy, podejmować decyzje, które zapadają kolegialnie.
Jeżeli nam zabraniacie wyjazdu na święta do matki, ojca, do żony, to moglibyście na przykład przeprowadzać te spotkania zdalnie.
Panie doktorze, czysta demagogia, co pan w tej chwili robi.
Ja uprawiam demagogię.
Absolutnie tak, ponieważ gdyby przyjąć pana rozumowanie, to dzisiaj wszyscy członkowie rządu, wszyscy urzędnicy i przedstawiciele służb państwa,
partia nie jest pracą.
Służb państwa, którzy dzisiaj pracują z poświęceniem, powinni się rozejść do domu, zamknąć się w tych domach i z nich nie wychodzić. No,
panie premierze, rząd to jest właśnie demagogia. Rząd to praca, partia nie jest pracą.
Bycie politykiem jest pracą, a bycie politykiem realizuje się poprzez pracę w partii.
Panie premierze, mija się pan z prawdą nie bez udziału świadomości.
Dlaczego pan uważa, że się mijam z prawdą?
Nie mam takiego wrażenia. Pan, o wrażeniach pańskich rzeczywiście trudno mi dyskutować, natomiast to jednak nie jest praca, ale dobrze, ja nie będę pana ścigał z tego powodu, bo ja nie jestem policją. Ja panu zadam tylko inne zupełnie pytanie. Przez cały czas słyszałem, że to minister Szumowski będzie musiał powiedzieć nam, czym mogą się odbyć wybory, jak mogą się odbyć wybory i tak dalej. Rozumiem, że już teraz nie będziemy pytali o nic ministra Szumowskiego, bo sami ustaliliśmy, że korespondencyjnie to przeprowadzimy.
Słyszałem wczoraj wypowiedź ministra Szumowskiego w mediach, który mówił, że takie głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne.
Powiedział wyłącznie to, że jest bezpieczniejsze. To było stopniowanie. Przymiotnik ma stopnie. równy.
Jestem przekonany, że pan...
Był pan na lekcjach w szkole podstawowej? Stopniowanie przymiotników, nie tylko przymiotniki się stopniuje.
Jestem przekonany, że pan minister Szumowski, i teraz mówię to już poważnie, nie uśmiecham się dlatego, że uśmiecham się do tego, co pan powiedział przed chwilą. Natomiast jestem przekonany, że pan minister Szumowski taką opinię właśnie wyda. Że te wybory w formie korespondencyjnej będą bezpieczne.
Pan jest przekonany. Wie pan, ja, ponieważ wierzę ministrowi Szumowskiemu, o dziwo, w przeciwieństwie do pana, ja wierzę w jego fachowość, a nie tylko w jego kompetencje polityczne.
Ja bym chciał,
żeby on ją wydał, bez względu na to, czy Prawo i Sprawiedliwość wcześniej postanowi, że wybory będą. Bo wy już mówicie, że wybory będą, więc...
Ale tak właśnie
sobie,
będzie.
Ale to co może zrobić Szumowski? Może sobie powiedzieć... Co może zrobić?
No może wydać tą opinię, o której...
A może wydać negatywną?
Pan, no, może wydać.
Wie pan, jak wyglądały posiedzenia?
Może wydać negatywną.
Wie pan, jak wyglądały posiedzenia biura politycznego z Towarzyszem Stalinem? Ale na zdrowy rozum
korespondencyjne głosowanie jest bezpieczne i nikomu niczym nie grozi.
Posiedzenia biura politycznego z Towarzyszem Stalinem wyglądały tak. Towarzysz Stalin wygłaszał swoją opinię, a później mówił: a teraz, towarzysze, decydujcie. Ja swoje zdanie wypowiedziałem, ale wy zdecydujcie, jak chcecie.
A kto to w tej opowieści jest Stalinem, panie?
Ja.
A. No, to z tym się mogę zgodzić.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. To była niezła rozmowa, tak sobie myślę, że naprawdę niezła.
Dziękuję bardzo.